bezpieczeństwo, zagrożenia STAR, kierunki ataków nowe. 8 marca 2012 000. Eksperci przewidują, że większość zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i sieci firmowych występujących w rok utrzymywać się będzie również w 2012 rok. Natomiast pojawiać się będą nowe kierunki i cele ataków. Uwaga osób odpowiadających za bezpieczeństwo IT powinna koncentrować się na takich groźnych zjawiskach, jak eksploity i botnety ukierunkowane na sprzęt i firmware konkretnych użytkowników lub organizacji, nasilenie ataków na systemy mobilne, ośrodki certyfikacji SSL i operacje walutą wirtualną, a także zagrożeniach wynikających z wdrażania protokołu IP6 i środowisk wirtualnych. Aby stawić im opór, konieczne będzie m.in. zastosowanie ochrony wielowarstwowej, zapewnianej przez zapory ogniowe nowej generacji. Możemy spodziewać się przede wszystkim ataków wymierzonych w zdefiniowane cele, zamiast masowych inwazji. W cyberatakach APT Advanced Persistent Threats nadal będą wykorzystywane wirusy, robaki, konie trojańskie, spyware, adware i botnety jako narzędzia, których celem są konkretne osoby lub organizacje. Rozwiązania ochronne oparte na sygnaturach mogą okazać się niewystarczające w walce z takimi zagrożeniami, ponieważ botnety mogą się szybko adaptować i symulować normalne aplikacje oraz wzorce ruchu. Potrzebna będzie ochrona wielowarstwowa, na przykład w postaci zapór ogniowych nowej generacji. Firma z ISCO przestrzega również przed wzrostem liczby ataków na przemysłowe systemy sterowania ICS Industrial Control System oraz systemy nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego SCADA Supervisory Control and Data at SQL Citation S. 2.179995 wektory ataków 2012. W swoim corocznym raporcie na temat zagrożeń w 2012 rok firma McAfee przewiduje m.in. pojawianie się eksploitów ukierunkowanych na sprzęt i firmware, nasilenie ataków na systemy mobilne i operacje walutą wirtualną. Inne prognozowane niepokojące zjawiska to łączenie protestów aktywistów w sieci z fizycznymi protestami demonstrantów w celu wzmocnienia siły nacisku politycznego. Akty cyberwojenne, jeżeli nie rzeczywiste agresje, to demonstracje pokazujące ich siłę destrukcyjną, czy dalsze ataki na certyfikaty SSL mające zmniejszać zaufanie do ośrodków certyfikacji, zaawansowane prace nad specyfikacją Intela dotyczącą zunifikowanego interfejsu firmware zmusza napastników do tworzenia nowych złośliwych kodów. Mogą oni wykorzystywać funkcje niskiego poziomu do kontrolowania botnetu, przenosząc swoje funkcje kontrolne na przykład do procesora graficznego, BIOS-u lub głównego sektora rozruchowego MBR. Kolejnym, rosnącym zagrożeniem są ataki na urządzenia mobilne, coraz częściej używane do przeprowadzania transakcji finansowych i stanowiące repozytorium cennych informacji. Złośliwe oprogramowanie na urządzenia mobilne nie powstaje jeszcze masowo, ale McAfee spodziewa się, że będzie go coraz więcej w tym roku. Takie ataki mogą być przeprowadzane przez botnety, a cel stanowić aplikacje umożliwiające korzystanie z zyskującej na popularności bankowości mobilnej. Wraz ze wzrostem liczby tego typu rozwiązań, należy spodziewać się coraz liczniejszych ataków na aplikacje służące do komunikacji z bankiem. Firma Checkpoint zwraca uwagę na inny problem, tak zwany konsumeryzacji IT. Rosnąca liczba prywatnych urządzeń przenośnych przyłączanych do sieci korporacyjnej stwarza zagrożenia wycieku danych, a także trudności w zarządzaniu bezpieczeństwem. Gwałtowny wzrost popularności smartfonów, tabletów i innych urządzeń spowodował, że Android stał się atrakcyjny dla cyberprzestępców, głównie z powodu powszechnie dostępnej dokumentacji tej platformy oraz mało skutecznej kontroli Android Market, ułatwiającej cyberprzestępcom umieszczanie szkodliwych programów. Coraz częstszym celem ataków stają się także operacje dokonywane walutą wirtualną, cyberwalutą, usługi tego typu, takie jak na przykład Bitcoin, pozwalają na zawieranie transakcji przez zdecentralizowaną sieć peer-to-peer, umożliwiającą bezpośrednią płatność wirtualnym pieniądzem. Wirtualna portmonetka nie jest szyfrowana, a transakcje są publiczne, co czyni z nich idealny cel dla Trojanów. Specjaliści McAfee przewidują, że będą powstawać nielegalne struktury, podobne do wyrastających wokół botnetów, mające na celu usprawnianie kradzieży wirtualnych monet. W 2012 rok można spodziewać się rozwoju przestępczej działalności z tym związanej. Rozsyłanie spamu, kradzież danych, narzędzia, sieci wspierające i inne usługi przeznaczone wyłącznie do kradzieży wirtualnych pieniędzy. Wciąż groźne pozostają botnety, jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci, ponieważ są wykorzystywane przez cyberprzestępców do przejmowania kontroli nad komputerami i zdobywania nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieciowych, inicjowania ataków oraz do rozpowszechniania spamu. Według prognoz Checkpoint, botnety będą się rozwijać, wykorzystując socjotechnikę, ataki zero-day, jak również również szybkie upowszechnianie urządzeń przenośnych i portali społecznościowych. Te ostatnie mogą być używane w charakterze centrów Command and Control, skąd wysyłane będą polecenia do programu zainstalowanego w sieci ofiary. Portale społecznościowe ułatwiają uzyskiwanie informacji na temat życia prywatnego i zawodowego konkretnych osób, które następnie są wykorzystywane w atakach HTTPS. 2.179.996 IP6. Zagrożenia na etapie przejściowym. Pula adresów IP4 lada moment się wyczerpie, a odwlekanie implementacji IP6 jest dosyć powszechne. Nie da się jednak uciec od problemów bezpieczeństwa IP6. Planowanie wdrożenia IP6 w konfiguracji podwójnego stosu z IP4 nie uwalnia od zagrożeń związanych z IP6. Nie wystarczy po prostu włączyć IP6. Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wiąże się z tym, że w sieciach wielu przedsiębiorstw pracuje już sporo urządzeń obsługujących IP6. Jest to przede wszystkim sprzęt, na którym pracują Windows Vista i Windows 7, macOS, a także Linux czy BSD. Wprowadzenie automatycznego mechanizmu konfigurowania w IP6 oznacza, że urządzenia obsługujące IP6 tylko czekają na ogłoszenia jakiegoś routera, aby ujawnić się w sieci. Bezstanowy automat konfiguracji pozwala dowolnemu urządzeniu IP6 na komunikowanie się z innymi urządzeniami i usługami IP6 w tej samej sieci LAN. W tym celu urządzenie ogłasza swoją obecność w sieci i jest lokalizowane za pośrednictwem protokołu IP6 NDP Network Port Discovery Protocol. Jednak NDP pozostawiony bez nadzoru może wystawiać urządzenie napastnikom zainteresowanym systematycznym zbieraniem informacji o tym, co dzieje się w sieci, czy nawet ułatwiać im przejęcie takiego urządzenia i przekształcenie go w zombie. Malware IP6 mogą przybierać formy złośliwych ładunków kapsułkowanych w komunikatach IP4 bez specyficznych środków bezpieczeństwa, takich jak na przykład dogłębna inspekcja pakietów. Ten typ ładunku może przechodzić niewykryty przez brzeg sieci IP4 i strefę zdemilitaryzowaną DMZ. Niektóre z zagrożeń bezpieczeństwa związanych z IP6 są tworzone przypadkowo przez niewłaściwie skonfigurowane urządzenia użytkowników końcowych. Właściwe konfigurowanie i środki bezpieczeństwa IP6 powinny wyeliminować wiele z tych zagrożeń. Prawidłowe podejście do tych problemów to wdrożenie IP6 w trybie natywnym oraz ochrona ruchu IP6 na takim samym poziomie i przed tego samego rodzaju zagrożeniami, jak dla ruchu IP4. Eksperci uważają również, że próba wyłączania IP6 to strategia obniżająca poziom bezpieczeństwa urządzenia z obsługą IP6 i tak będą ujawniać swą obecność w sieci, niezależnie od tego, czy działa IT tego chce, czy nie. W dłuższej perspektywie IP6 zwiększy bezpieczeństwo internetu, ponieważ każdy punkt końcowy będzie miał dostępną możliwość szyfrowania. Na początek jednak można się spodziewać wielu błędów w kodzie, a ponadto jeszcze niewielu specjalistów ma gruntowną wiedzę i doświadczenie w zabezpieczaniu sieci IP6. Dlatego też grupa robocza IETF rozważa zmianę zapisu dotyczącego wsparcia IP6 w implementacji IP6. Z wymagane na rekomendowane. Rosnąca liczba wdrożeń IP6 wynika również z konieczności dostosowania biznesu do zmieniającego się otoczenia sieciowego. Niektóre banki i inne instytucje finansowe doświadczyły już kłopotów związanych z utratą komunikacji z klientami, których sieci nie obsługują już IP4. Jest to generalnie problem tempa wdrażania IP6 w obliczu nieuchronnego wyczerpania puli wolnych adresów IP. Wielu administratorów sieci niechętnie patrzy na szybkie wdrażanie IP6. Jednak wobec rosnących zagrożeń i perspektywy utraty komunikacji z klientami, którzy już przeszli na nowy system, postawa wyczekująca i brak jakichkolwiek działań w tej sprawie mogą nie pozostać neutralne dla biznesu. S. 2.179.997 Ochrona maszyn wirtualnych. Backup do modernizacji. Szybkie tempo rozwoju rynku systemów backup przewiduje firma Symantec. Zmianie ma też ulec model operacyjny backupu. Wymuszają konieczność ochrony maszyn wirtualnych i usprawnienia odtwarzania danych. W 2011 rok zaobserwowano trend polegający na tym, że organizacje używają kopii migawkowych lub trybu failover zamiast prawdziwych kopii zapasowych albo backupu zamiast archiwizacji. Ponadto organizacje często używają różnych narzędzi do tworzenia kopii awaryjnych poszczególnych platform, co tworzy środowisko o dużym stopniu złożoności, trudne do utrzymania. W rezultacie, zdaniem ekspertów Symantec'a, potrzebny jest wyższy poziom centralizacji składowania i odzyskiwania danych, zwłaszcza jeżeli organizacja zamierza przenieść się do chmury i wirtualizować swoją infrastrukturę w centrach danych, gdzie wdrożono oddzielne strategie deduplikacji, zarządzania migawkami, kopiami taśmowymi i dyskowymi oraz kopiami zapasowymi w Mware i Hyper-V. Będzie się dążyć do upraszczania procesu tworzenia kopii awaryjnych. Konieczne będzie więc stosowanie nadrzędnej platformy odtwarzania i dostawcy będą musieli ponownie scentralizować technologię, aby ograniczyć złożoność tych procesów. W 2012 rok z powodu ogromnego przyrostu danych zacznie się zmieniać polityka bezterminowego przechowywania kopii zapasowych. Pojawią się też nowe technologie, które pomogą w wyeliminowaniu zbędnych informacji. S.179.998 Ochrona wielowarstwowa. Zadanie dla firewalli nowej generacji. W obliczu stałych zagrożeń znaczenia nabiera ochrona wielowarstwowa. Tradycyjne zapory ogniowe, opierające swoje działanie głównie na blokadach portów, powoli wypierane są przez nową generację tych urządzeń. Zapory aplikacyjne, te ostatnie, określane skrótem NGFW Next Generation Firewall, wymagają zupełnie innego sposobu myślenia o zadaniach ochronnych firewalli. NGFW to zapory ogniowe dla przedsiębiorstw efektywnie realizujące funkcje zapobiegania włamaniom w odniesieniu do ruchu, jak również nadzorujące przechodzący przez zaporę ruch aplikacyjny w celu egzekwowania reguł polityki określających dopuszczalne korzystanie z aplikacji na podstawie tożsamości użytkownika. Zapora taka ma też mieć możliwość wykorzystywania takich informacji, jak analiza reputacji internetowej, aby wspomagać filtrowanie malware lub integracji z Active Directory. Główną cechą zapór nowej generacji jest zorientowanie na aplikacje, umożliwiające przedsiębiorstwom wymuszanie na pracownikach stosowanie się do reguł polityk użytkowania aplikacji opartych na tożsamości. NGFW mogą oferować również funkcjonalność VPN, możliwość wykonywania analiz ruchu pod kątem zapobiegania włamaniom, a także wykorzystywanie techniki filtrowania według reputacji i integrowania się z usługami katalogowymi w zakresie zarządzania tożsamością i politykami. Taka definicja została zaproponowana przez Gartnera i dostawców tego typu rozwiązań, którzy zaczęli terminem NGFW określać swoje produkty. Za pierwszego dostawcę, który zawarł funkcjonalność NGFW w swoich produktach, uważa się młodą firmę Palo Alto Networks, która w roku 2007 udostępniła linię urządzeń mających cechy NGFW. Inni dostawcy, m.in. Fortinet, Cisco, Checkpoint, McAfee, rozszerzyli funkcjonalność swoich produktów w tym kierunku. Również firmy specjalizujące się w IPS, na przykład Sourcefire, zapowiadają na ten rok aplikacyjne zapory ogniowe. Jednak użycie tych zaawansowanych zapór jest na razie niewielkie. Chociaż termin NGFW jest używany co najmniej od 4 lat, to według danych Gartnera ich rzeczywiste wykorzystanie jest wciąż poniżej 1%. Jednocześnie ci sami analitycy przewidują, że w roku 2014 ich użycie wzrośnie aż do 35%, a w niedługim okresie NGFW powinna stać się zaporą podstawową. Jednym z czynników zwiększających zainteresowanie NGFW jest potrzeba dokładniejszego przyglądania się działaniom w sieci i konsumpcji pasma. Za pośrednictwem NGFW przedsiębiorstwa mogą utrzymywać lepszą kontrolę aplikacji związaną z zapotrzebowaniem na pasmo i nadawaniem priorytetów dla określonego ruchu aplikacyjnego. Ponadto niektóre NGFW mogą działać podobnie jak narzędzia DLP Data Loss Prevention, blokując wycieki na podstawie słów kluczowych czy innych definicji. S.179.999 SSL w niebezpieczeństwie. Bezpieczeństwo protokołu SSL i jego uaktualnionej wersji TSL ma zasadnicze znaczenie, ponieważ obsługują one większość transakcji. E-commerce, ustanawiając szyfrowane sesje, które są uwierzytelniane oraz wymagają certyfikatów potwierdzanych przez ośrodki certyfikacji CA Certification Authorities. CA są postrzegane jako zaufana strona trzecia w infrastrukturze klucza publicznego. Okazuje się jednak, jak dowodzą na przykład incydenty z Comodo czy DigiNotar, że nie zawsze można im ufać. Przypomnijmy, w marcu .rok irańskiemu hakerowi udało się skutecznie zaatakować ośrodek certyfikacji Comodo i uzyskać fałszywe certyfikaty dla kilku popularnych witryn internetowych. Nadszedł zatem czas, aby rozważyć inne metody zabezpieczania transakcji internetowych. Oczywiście, pod warunkiem, że dostępne jest gotowe rozwiązanie, z którego można byłoby skorzystać. Obecnie oferowany jest nowy model uwierzytelniania o nazwie Convergence. Jest podobny do innego o nazwie Perspectives, który aktualnie sprawdza zespół z Carnegie Mellon University. W obu tych modelach zakłada się przeniesienie uwierzytelnianie serwerów webowych chronionych przez SSL z CA do nowych jednostek notariatów. W dotychczasowym modelu, kiedy przeglądarka zamierza zestawić sesję SSL z serwerem, to prosi o jego certyfikat. Przeglądarka weryfikuje autentyczność certyfikatu, sprawdzając, czy został podpisany przez główny ośrodek CA, któremu ufa. W modelu proponowanym w ramach projektów Perspectives i Convergence, zamiast polegać na ośrodkach certyfikacji przypisanych do przeglądarki, zaufanie przenosi się na notariaty. Notariaty to serwery, które na bieżąco śledzą i rejestrują Jakie certyfikaty prezentują serwery www? Kiedy przeglądarka odbierze certyfikat z serwera, prosi notariat, aby sprawdził ten certyfikat, czy był on regularnie widywany w jakimś okresie czasu. Jeżeli tak, to jest to podstawa do uznania, że jest to legalny certyfikat dla tej witryny. Taka architektura daje użytkownikom większą elastyczność. Mogą wybrać ośrodki, którym ufają, a następnie zmieniać ten wybór w dowolnym momencie. W istniejącym systemie przeglądarka ma przypisane główny CA, a to oznacza, że zaufanie jest ograniczone na linii przeglądarka. CA. Jednak, aby zamienić istniejący system uwierzytelniania SSL, konieczne będzie utworzenie światowej sieci serwerów notariuszy, podobnej do sieci serwerów DNS, a trzeba pamiętać, że SSL jest szeroko używany i potrzebne tu jest również współdziałanie dostawców przeglądarek.